po spotkaniu autorskim taka starsza kobieta, bardzo schludna, zadbana, miała taką piękną broszkę tutaj przy kołnierzyku z cameo. Powiedziała: nie czytałam książki, ale słuchałam, co pani mówi dzisiaj i jestem naprawdę, naprawdę zniesmaczona. Pani jest jakąś strasznie niespokojną osobą. Mówię: ale jak to? Pani ciągle coś kwestionuje, ciągle się coś pani nie podoba. Wie pani, ja miałam trójkę dzieci i to było największe szczęście mojego życia. Największe szczęście! Ja nie wiem, jak pani tak może mówić. Mówię: ale ja mam dwójkę, też je kocham. Nie, pani po prostu, jak można o takich rzeczach opowiadać? I ona cały czas to mówiła swoje, ja mówiłam swoje, ona w pewnym momencie powiedziała: wie pani, nie zrozumiemy się, i odeszła. I jak gdyby to było bardzo okej, że powiedziała, że się nie zrozumiemy, bo przyjęła to.
Peryferie życia w centrum. Reportaż Joanny Sikory.
Za przenikliwy portret współczesnej Polski widzianej od strony matek z łuskami, za chłodny i niebanalny obraz macierzyństwa, a także za żywy i pełen humoru literacki język w książce Jak pokochać centra handlowe, Natalia Fiedorczuk-Cieślak.
Dlaczego w centrach handlowych jest zawsze pełno matek z wózkami? Co mają w sobie te miejsca, że przyciągają jak lep na muchy? Czy macierzyństwo jest zawsze pełne lukru?
W drugiej ciąży nie mam zbyt wiele czasu, by spędzać czas w migocących korytarzach galerii. Jestem zajęta ukrywaniem ciąży w nowej pracy. Wymaga to nie lada wysiłków i specjalnych starań.
Nagrodzona paszportem polityki powieść Jak pokochać centra handlowe.
Szanowni Państwo, myślę sobie, że spotkania z nominowanymi do Nagrody Kazaneckiego to jest bardzo dobra idea, bo to jest jedyne pewnie miejsce, jedyna okazja, żeby spotkać się właśnie w takim gronie. Natalia Fiedorczuk.
Ja sama cierpiałam na depresję poporodową, bo też wiedziałam, że no i mam skłonności do depresji. Od lat się leczę. Po prostu żyję z tym, jak z cukrzycą, czy z jakąś inną przewlekłą chorobą. Terapeutka mówiła: no, pani musi uważać, bo ciąża to jest taki trudny moment. Chociaż mi się nigdy tak nie kojarzył, że to może być trudny moment, bo zawsze chciałam mieć dzieci i w ogóle tak bardzo. No, ale rzeczywiście w ciąży czułam, że nastrój mi po prostu gdzieś tam spada i tak czułam ten taki charakterystyczne zamykanie się we własnej głowie i szybko poszłam po pomoc.
Dziękuję pięknie, dziękuję
ślicznie. A to jest dla Ani. To jest moja córa, która jest w podobnej sytuacji. Świeża mama. I to jest książka dla mnie, żeby łatwiej mogła ją zrozumieć. I dla niej, żeby nie myślała, że tylko ona ma problemy.
Macierzyństwo, ciąża może być takim kryzysem, może być absolutną transformacją. Bardzo taką egzystencjalną. Tak było ze mną i tak też było z wieloma kobietami z mojego otoczenia, które właśnie albo wpadały w taki rodzaj euforii połączonej z taką chęcią zamknięcia się z dzieckiem w takim właśnie kokonie. No to jest bardzo naturalne, bardzo takie biologiczne, powiedziałabym, zwłaszcza w tych wczesnych miesiącach. Też jakby hormony są za to częściowo odpowiedzialne. A niektóre kobiety reagują właśnie tak, że to przychodzi im z trudem. Te mity, które krążą gdzieś tam na temat macierzyństwa, że czuje się miłość od pierwszej zobaczonej kreski na teście. Nie, to jest jeden z takich bardziej krzywdzących mitów. Bo ja wiem, że tak nie ma. I to bardzo wiele kobiet też mi powiedziało, że więź się rodzi. To tak jak niektórzy mają skłonność do tego, żeby zakochywać się od pierwszego wejrzenia. A są tacy, którzy potrzebują trochę więcej czasu. Więź jak każda inna. Uczymy się tego drugiego człowieka, który się pokazuje na świecie. W moim życiu to jest bardzo ważna rola i moja identyfikacja obecnie, kiedy moje dzieci mają 4,5 roku, to jest moja główna identyfikacja. Ona jest zawsze teraz na wierzchu, ale to dlatego, że moje dzieci są bardzo małe. Są na tyle ode mnie zależne, ale równocześnie też ten etap, w który wchodzą, na przykład starszy syn, z którym mogę już rozmawiać, poznawać jako człowieka i jego sposób widzenia świata, jest dla mnie fascynujące, więc to dla mnie jest coś, jakbym miała takiego fajnego cukierka w kieszeni, nawet jeżeli nie jestem teraz z tymi dziećmi. Natomiast nie jestem w stanie mieć na tyle śmiałości, żeby mówić to w imieniu innych kobiet, albo wmawiać im, że tak powinno być.
Cześć Władek! Co ty tutaj narysowałeś,
powiedz mi? Władek.
Jest napisane Władek? Miłosz, Tomek, Filip, Jasia, Antuś jest dobrze. To. Serce też jest.
Czyli ja mnie wzrok nie mylę. Ty masz 6 punktów.
Dostałeś balon? A skąd masz ten balon, chłopczyku?
Czy ty wiesz, że ja ci z delegacji przywiozłam prezent?
Ja będę wchodzę do samochodu.
Będziesz wchodził do samochodu, tak. I jedziemy po słabusie, tak?
Tak.
Bohaterkę kreowałam mocno. Mogłam się wyżyć na kimś bez wyżywania się na najbliższych. Trochę byłam jak moja bohaterka. Trochę nie. Trochę bardziej gorączkowo szukałam kontaktu też z innymi kobietami. Szukałam właśnie mój kryzys związany z macierzyństwem bardzo mnie nauczył, żeby mówić otwarcie, że ja potrzebuję pomocy albo potrzebuję wsparcia. Nawet w takim najprostszym wymiarze, jak telefon do koleżanki, mówić, stara, już nie daje rady, weź przyjedź. Weź dzieciaka pod pachę i przyjedź. Kiedy się rodziło moje drugie dziecko, to już byłam absolutnie obcykana, już miałam to na ścieżce neuronalnej, że po prostu kiedy coś tam czuję, że na przykład tracę cierpliwość, mówię, słuchaj Maciek, muszę wyjść, przejść się do koła domu i nie dopuszczam do tych erupcji i tego, co później gdzieś tam mnie wpędza dalej w dół. Staram się przynajmniej. No ale przede wszystkim nauczyłam się prosić o pomoc i zupełnie otworzyłam się na nowo na kontakty z kobietami i to dało mi ogromną siłę. Kiedy zapraszam koleżankę i czasami specjalnie nie sprzątam, bo wiem, że ona się lepiej poczuje, bo wiem, że ma jakiś gorszy czas i na przykład mówi mi, że od drugiej w nocy dostaje wiadomość, że ona jeszcze sprząta kuchnię, nie? I ona wtedy mi mówi, słuchaj Natalia, Boże, ja lubię tak do Ciebie przychodzić, bo to jest tak normalnie, nie? I nie ma jakiegoś takiego teatru, który przed sobą odgrywamy. Bo wiem, że po prostu czasem jest trudno, no. I kajdany różnych wymagań społecznych, które właśnie gdzieś tam zinternalizujemy i próbujemy same sobie narzucić. Myślimy, że sprawi to nam ulgę, kiedy je spełnimy. No one po prostu już, no kołdra jest za krótka, doba jest za krótka, żeby jeszcze pucować szczoteczką do zębów kafelki.
Aj, widzisz jednak, działa. Ha, Władek. Doktor Władek. Śmieszniejsze, moje dzieci w ogóle nie lubią, kiedy ja gram i śpiewam. Tylko moja córka lubi, jak jej śpiewam określone kołysanki. Na przykład mój syn absolutnie... O, możemy zrobić. Władek, mogę coś zaśpiewać? No właśnie.
Matka pierwszy raz wychodzi sama, bo musi kupić pieluchy albo mleko, albo gdzieś chce pójść, gdzie szybko będzie miała jakiś taki kontakt z takim życiem. Centrum Hollandowe jest takim najprostszym rozwiązaniem. Rzeczywiście to zostało w jakiś tam sposób psychologicznie dobrze zaprojektowane, bo to i nastolatki to lubią, i dorosłe kobiety, które wyrwały się z domu chociaż na godzinę bez dziecka, żeby poczuć, że coś tam o sobie jakoś samostanowią. Starsze osoby, które na przykład pielgrzymują po tych centrach handlowych w poszukiwaniu promocji właśnie w takich porannych godzinach. To jest jak gdyby element przestrzeni współczesności, z którym no, nie sposób walczyć, a może być przestrzenią jakichś takich obserwacji, interakcji. Zaczęłam też tak na to patrzeć, kiedy też zostałam matką i wszędzie leżały takie pryzmy, hałdy śniegu i przepychanie wózka, potem to był jakiś koszmar. Pojechałam do jakiegoś tam centrum handlowego na Gocławiu z dzieckiem i po prostu sobie chodziłam tam. I myślę sobie, Boże, Chociaż to jest fantastycznie, jest w ogóle pokój dla matek z dziećmi. Jest. I te matki, ich było mnóstwo i w ogóle jakby dopiero to do mnie dotarło, że to jest też jakiś sposób na przetrwanie dnia. Pozbycie się tego poczucia izolacji. Można się trochę przez szybkość światu poprzyglądać, ale niekoniecznie z takim zamiarem, że się wchodzi w jakieś interakcje od razu, bo ten moment, to bardzo wczesne macierzyństwo jest bardzo izolujące i wychodzenie z tego to jest tak trochę jak właśnie krok po kroczku wychodzenie z jakiejś takiej bańki, kiedy się wszystkie te potrzeby kumulują wokół dziecka i to dziecko jest jakby w centrum w ogóle wszystkiego. No jakoś też zaczęłam to eksploatować artystycznie i bardzo też lubiłam chodzić w różnych miejscach, takich właśnie sklepach, gdzie też te matki się pojawiają, albo ludzie, którzy dyscyplinują matki, albo matki, które dyscyplinują swoje dzieci, albo matki dyscyplinujące inne matki, gdzieś dochodzi do tych zderzeń. Takie sytuacje sobie zapisywałam, podsłuchiwałam i aż zaczęłam wszystkie centra handlowe rzeczywiście w Warszawie zwiedzać, jak to odkryłam, że to będzie też oś tego, co zaczęłam pisać. I zrobiłam sobie po prostu wizje lokalne i mówiłam, Maciek, dzisiaj jadę, mieszkaliśmy właśnie na Pradze Południe, a ja jechałam na przykład do Wilanowa, do centrum handlowego, tam jeszcze nie byłam. Ja mówię, już przestań, bo co ty robisz, jeździsz po tych jakaś właśnie galerianka. To już razu właśnie przyszła do mnie książka Marka Osz, napisana w latach 90. W jakiejś interpretacji, w jakimś kolejnym chyba przedmowie pojawia się taka teoria, że również internet jest takim niemiejscem, że jest przede wszystkim miejscem przepływu, które nie niesie ze sobą jakieś bardzo silnej tożsamości. To jest taki doskonały punkt obserwacyjny. Jednocześnie jest obsowaniem takim życiem, a jednocześnie jest uczestniczeniem w nim, ale w takim troszeczkę wycofanym. Można na przykład spędzić cały dzień na Facebooku, nie skomentować, nic nie zalajkować, czuć jakbyś była na imprezie, podsłuchiwała jakieś rozmowy. Nie musząc się w nie angażować, można czytać się, karmić tym, to już daje dużo więcej emocji, też może dużo bardziej uzależnić rzeczywiście. Na mnie to działało jakieś w jakimś tam stopniu autoterapeutycznie. Czasami też lubię sobie pojechać sama bez dzieci, nie? Oczywiście nie przed świętami. Warto spojrzeć na pokolenie moich babć, czyli pokolenie wojenne. Wtedy to chodziło o to, żeby przeżyć i żeby nie umrzeć z głodu albo żeby nie umrzeć od kuli. Moja babcia pochodziła z Wileńszczyzny, całą okupację spędziła nosząc swoim braciom ziemniaki do lasu, bo oni tam siedzieli, bawiąc się w wojnę, bawiąc. No. Miała w związku z tym wiele przeżyć, które po bardzo wielu latach gdzieś tam zaczęła o nich opowiadać. Kolejne pokolenie moich rodziców żyło w PRL-u, który pozornie wspierał mocno kobiety i dbał o to, żeby przynajmniej tak symbolicznie były wciągnięte do tego wspaniałego procesu budowania Polski Ludowej. To ja teraz widzę też po na przykład niektórych mamach moich koleżanek, że chodzą takie historie, że moja mama nie chce się zająć moim dzieckiem, nie? Że ja bym chciała na przykład wysłać mojego syna na parę dni, ale mówi, że ona nie chce, bo ona ma tam uniwersytet trzeciego wieku, jedzie do sanatorium, ma potem kółko szachowe i że ona w ogóle jakby nie czuje się taką babcią. Pokolenie takich młodych babć, 50, 60, w trudnych czasach, kiedy naprawdę był niedobór wszystkiego, musiały i prowadzić dom, i przynieść kapcie mężowi, i pójść i wrócić z pracy, no bo bardzo wiele kobiet pracowało, że nie zastanawiały się nad tym, co to tak naprawdę wszystko oznacza. Myślę, czy to jest w porządku, czy to jest nie w porządku, po prostu tak było. Teraz te babcie, ja zupełnie rozumiem, że im się nie chce po prostu wchodzić w tą rolę, że one w końcu chcą mieć wakacje, chcą w końcu robić to, na co mają ochotę. Ja też dużo pracuję z seniorami, współpracuję jako animatorka z uniwersytetami trzeciego wieku i to są przeważnie kobiety. Jedna pani powiedziała mi, faceci skapcanieli, a my dopiero rozwijamy skrzydła. My dopiero mamy szansę rozwinąć skrzydła, zająć się tym wszystkim, czego nam brakowało, życiem towarzyskim, zainteresowaniami, interesowaniem się światem, wyrabianiem sobie zdania na różne tematy. Że być może kobiety z pokolenia moich rodziców i starsze trochę, one mogą nie rozumieć tego, że ja na przykład napisałam taką książkę, nie? A osoby z pokolenia, które przeżyły wojnę, w ogóle mogą tego nie rozumieć, bo przecież to są za problemy, tak? Ale no, to są problemy adekwatne do czasów, w których żyjemy, nie? Więc no to tak jak mówienie o sobie w depresji, że słuchaj, no jedź do hospicjum i zobaczysz, co to prawdziwe nieszczęście. No to jest krzywdzące, to jest przemocowe. W ogóle, że ktoś tak mówi, bo oczywiście są osoby z pokolenia, na przykład babci, mówią, to jest bardzo ciekawe. co pani pisze, bo ja nie wiedziałam, że to tak wygląda. Że wy macie tyle do wyboru, to przecież można oszaleć, a myśmy mieli do wyboru tylko to, żeby przeżyć, czy nie przeżyć. A wy macie to, to i tamto, nie? I ten natłok informacji jest też przerażający. W każdym pokoleniu są osoby, które nie chcą rozumieć, no, nie chcą się zastanowić z różnych powodów.
Jest mama. Doktora, chcesz czy świat się zawody? To jest Władka z książką, musisz się go spytać. Chodź, Gwiazdo, chodź. No. Jeden. Dobra, buty ściągamy. Koledzy. Ty nie? Co?
Strasznie mi wtedy mój mąż pomógł, bo on mi tak jakby trochę wstrząsnął. Jesteśmy oboje twórcami i on jest też muzykiem i artystą, producentem muzycznym, kompozytorem. Między nami jest taka relacja, że jest ode mnie jest dużo starszy, to mówił zawsze, że poznał mnie, jak ja już byłam artystką z dorobkiem. No tak. I bardzo mu to imponowało. Mówił, jak ja miałam 27 lat, to ja nie wychodziłem z domu. Zaczęłam mu coś mówić, że no ja teraz powinnam tamto, tego nie powinnam, a w ogóle to jak ty chcesz iść na próbę, mówię, to jest najważniejsze, żebyś ty poszła na tą próbę, to ja wiesz, zrobię wszystko, jak nie będę dawał rady po kolegów zadzwonić, żeby mi pomogli, przyszli i z tym dzieckiem, nie? Zresztą jest jedno dziecko, no daj spokój. A mi się wydawało, że ja właśnie muszę się tego pozbawić. I na tym myślę, że ta cała oś tego kryzysu przebiegała, bo ja teraz jak gdyby ten aspekt mam przerobiony i zupełnie inaczej funkcjonuję. Ja po prostu jestem czasem zmęczona, czasem już mam dosyć, siada mi cierpliwość. Ale w tym aspekcie panuje równowaga, że ja wiem, że to jest ważne, że to jestem ja, że ja jestem ważna po prostu. Bo to jest część mnie Natalii. I mam takie szczęście, że mam takiego partnera, który na to zwrócił uwagę, że to jestem ja, że po prostu tak jakbym usiłowała sama się za drzwi wystawić. No jak już sobie z tym poradziłam, bo to nie tylko tam leki na to pomagają, to ale też psychoterapia, ale też rozmowy no, z innymi ludźmi, kobietami. Myślę, że też trochę to, że książka osiągnęła taki sukces, którego się nie spodziewała, bo rzeczywiście i zarówno ludzie ją kupują, jak i też krytycy o niej rozmawiają. I ja myślę sobie, Boże Święty, całe życie toczę pod wiatr tą kulkę i nagle tutaj coś takiego i to aż trudno mi w to uwierzyć, bo zawsze mi się wydawało, że ten świat jest takim strasznym miejscem, ja tak ciężko tutaj muszę to wszystko i taką charówkę i taką robiłam sobie taką męczennicę straszliwą. A tu nagle dostaję jakąś taką nagrodę za to wszystko. I bardzo się zdziwiłam, że w ogóle ten sukces muszę jakoś przepracowywać i bardzo długo w ogóle myślałam, że to mi się nie należy. I myślałam sobie, że sobie, kurde, Natalia, pracujesz, grasz, czytasz książki, masz dwójkę dzieci i napisałaś książkę i ty jeszcze się zastanawiasz, czy ty zasłużyłaś, czy nie zasłużyłaś. Ja za fakt, że ją napisałaś, już powinnaś dostać medal ziemniaka. I jakoś nagle tak odpuściłam sobie. Myślę sobie, Boże, rzeczywiście, może jestem ważna, może ja zasługuję, nie? Ale to nie było tak, że paszport mi to zalegitymizował, ale po prostu ja sama sobie musiałam na to pozwolić, że ja myślę sobie, że jestem ważna. To moja bohaterka też, czyniąc ją pierwszoplanową postacią, a nie jej na przykład relacje z dziećmi, albo jej dzieci, albo jej męża. Chciałam dać do zrozumienia to, że one są ważne, ale ja to zrozumiałam, jak już ta książka powstała, że jesteś ważna i nawet jeżeli przeżywasz kryzys i jesteś nie w formie i źle wyglądasz z własnym zdaniem i źle się czujesz i mówisz smutne rzeczy, to i tak jesteś ważna. I to jest taki mój message dla mnie i dla innych kobiet.
Był to reportaż Joanny Sikory zatytułowany Peryferie życia w centrum. Opowiadała Natalia Fiedorczuk-Cieślak. W audycji wykorzystano muzykę Natalii and the Loners oraz fragment transmisji telewizji TVN z wręczenia paszportów polityki.